otwórzmy Słowo Boże na pierwszym liście Jana. To będzie rozdział trzeci. Będziemy wracać do kontekstu, to znaczy do tego, co jest napisane od pierwszego rozdziału, od czasu do czasu. Ale jak każdy list, czytamy najpierw pierwszy, potem drugi, potem trzeci rozdział, aż do końca, a nie odwrotnie albo wyrywkowo. Trzeci rozdział będę czytał. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy się On objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w Nim te nadzieje, oczyszcza się, jak i On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w Nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Albo przebywającego w sobie. Potem poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu i o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. Ojciec obdarzył nas miłością, i wyszedł do nas z tą miłością. I wyszedł z tą miłością, która była ostateczna, doskonała, posłał swojego Syna. I dalej czytamy, że na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. To jest werset 10 w następnym rozdziale. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. To jest miłość agape, to jest miłość taka polegająca na decyzji. I to jest miłość, która jest w stanie przetrzymać wszystko, znieść wszystko, dać wszystko, a to wszystko z dobrych motywacji. I taką miłością obdarzył nas Ojciec. I dzięki takiej Jego miłości zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. I ponieważ zostaliśmy nazwani Jego dziećmi, no to świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, może jesteście młodsi w wierze, to pamiętacie to na świeżo. Jak jesteście starsi w wierze, to już jakieś tam czasy zamierzchły, ale to się pamięta. Jak się nawracamy, rodzimy na nowo. I Bóg, który nas stworzył i dał nam nowe życie, w nas zamieszkuje przez Ducha Świętego, to świat przestaje nas znać. Pamiętacie takie sytuacje, kiedy mieliśmy znajomych ze świata, bo sami byliśmy w świecie, dobrze się czuliśmy wśród nich, było o czym porozmawiać, było o czym pożartować, można było miło spędzić czas, ale po światowemu. I nagle w momencie, kiedy my się rodzimy na nowo i zaczynamy żyć dla Boga i mówić o Nim i zaczyna w nas być coś takiego, co jest światłem, co jest solą, to okazuje się, że jakoś pusto się wokół nas robi. No nie? Okazuje się, że następuje wymiana znajomych. To znaczy w większości przypadków ci, którzy byli z nami razem w świecie i którzy się tak, z którymi kiedyś tak się dobrze czuliśmy, przestają mieć z nami wspólne wartości, przestają się z nami, już nie chcą się z nami widywać, bo tak naprawdę nie mówimy o tym samym. A jeżeli my zaczynamy mówić do nich o Bogu, to zaczyna się taki proces, o którym apostoł Paweł pisze, że albo jest napisane to w oryginale w liście do Koryntian, że Ewangelia jest zapachem dla tych, którzy dają się zbawiać i smrodem dla tych, którzy dają się potępiać. I dosłownie robi się coś takiego, że dla jednych, i ich jest mniejszość, okazuje się, że dla jednych to jest zapach, który ich przyciąga i niektórzy, bo niestety proporcje są takie, że niektórzy, to jest wąska droga, trzutka mała, więc niektórzy są zainteresowani, nie zadają jakieś pytania, ale większość to są ludzie, którzy zaczynają się zachowywać tak, jakby ktoś zepsuł powietrze właśnie. Tak? I nagle się okazuje, nawet młodszym wierze trzeba to tłumaczyć, słuchaj, to jest normalne. Teraz nie żałuj tego, bo to są ludzie, którzy chcą pójść swoją drogą, oni tego nie chcą słuchać, oni nie są zainteresowani Panem Bogiem. Świat przestanie cię teraz znać. Rodzina przestanie cię znać, tak. Rodzina jest oczywiście w świecie, ale to najbardziej boli, kiedy rodzina przestaje znać. Ale najważniejsze jest dla nas to, że to Bóg nas zna i my Jego znamy. I oczywiście jak się z perspektywy biblijnej patrzy na to, co to znaczy znać, to znajomość, to znanie czy poznanie nie jest tylko czymś, co jest znajomością. Poznanie to jest coś głębszego. I jak się zaczyna poznawać Boga, dlatego mówi Pan Jezus, to jest życiem wiecznym, żeby poznali Boga. I poznać Boga to nie jest tylko dowiedzieć się o Nim, to nie jest tylko przeczytać coś o Nim, to jest również poznawać Go osobiście coraz bardziej. Świat nas przestaje chcieć poznawać osobiście, znać nas osobiście, bo oni nie chcą Boga znać osobiście. A ten Bóg, który w nas mieszka, jeśli mieszka, to On dla nich zaczyna być solą w oku i to zaczyna być dla nich światło, które razi. To jest dla nich światło, które oświetla to wszystko, co jest brudne. I teraz jest pytanie, co oni z tym zrobią, bo myśmy też kiedyś musieli coś z tym zrobić. Myśmy musieli zdecydować, czy my chcemy te szaty wyprać, bo widzimy ten brud, czy my chcemy w nich dalej chodzić, bo nam tak jest wygodnie. I teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, werset drugi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Czekamy na przyjście Pana. Czekamy na to, aż On po nas przyjdzie. I tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, jak to będzie. Czasami łapię się na tym, że czekam na przyjście Pańskie i na to wszystko, co będzie, co się działo później, ale tak naprawdę to wykracza poza wszelkie nasze wyobrażenia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych. Oczekuje w boleściach i że my również oczekujemy na tą chwilę i mamy nadzieję. I gdyby ta nadzieja była czymś, co się już w tej chwili spełnia, to nie byłaby nadzieją. A tak oczekujemy gorliwie, z żarliwością. Gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I w liście do Kolosan jest napisane w 3 rozdziale, że gdy On się objawi, to jest początek 3 rozdziału, jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. To jest też warunek tego, jak będzie, jak On się pojawi. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. To jest właśnie ten moment, kiedy Pan Jezus się objawi takim, jakim teraz jest, kiedy my okażemy się razem z Nim w chwale i świat to wszystko zobaczy, bo to jest mowa o objawieniu, kiedy Pan Jezus przyjdzie z Kościołem. Wcześniej Go spotkamy na obłokach i wcześniej już to, co Jana tak strasznie poraziło i powaliło, kiedy Jan w objawieniu widział Pana, to po prostu upadł na twarz. Nie da się znieść. Człowiek w ciele nie jest w stanie tego wytrzymać. Ale ponieważ my będziemy w nowych ciałach, to w takim razie będziemy podobni pod tym względem, ujrzymy Go, jakim jest. I na to czekamy. I to jest coś, co nas powoduje, że my właściwie zostawiamy ten świat za sobą i jakoś niespecjalnie nam tęskno do tych ludzi, do tego stylu życia, który mieliśmy wcześniej. Teraz będziemy mówić o stylu życia. Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, czyli tę nadzieję, że Go ujrzy takim, jakim jest i że będziemy takimi, jak On wtedy, oczyszcza się, jak i On jest czysty. No i dlatego w liście do Kolosan to dalej napisaliśmy, czytaliśmy, że umartwiajcie wtedy wasze członki. I po prostu sam Jan pisze w 1 rozdziale również, żeby chodzić w światłości, jak On jest w światłości, mieć społeczność między sobą i krew Jezusa oczyszcza nas wtedy od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Bóg rozumie, że jesteśmy w ciele. Wie o tym doskonale, że będą nam się zdarzały upadki, że to jest kwestia tak zwanych wypadków przy pracy. To jest walka. To są upadki w ramach walki. Jeśli to są upadki w ramach walki, jeśli wyznajemy nasze grzechy, naprawdę możemy zawsze liczyć na wierność i Bożą i sprawiedliwość i On nam wtedy wybaczy, oczyści, postawi nas na nogi i pozwoli znowu iść. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czyli jeżeli zaczynamy ściemniać co do naszego stanu, i albo sami zaczynamy przed sobą udawać, a naprawdę człowiek potrafi być mistrzem w udawaniu i oszukiwaniu samego siebie, albo udawać przed braćmi, albo co gorsze, próbujemy udawać przed Panem Bogiem, przed Nim nie ma szans. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kiedy upadliśmy, to wtedy zrobimy z niego kłamcę. I wtedy słowa w jego w nas nie ma. Jeżeli jest w nas jego słowo, to ono będzie nas przed czymś chronić. Zaraz do tego wrócimy. Ale ono musi być cały czas na bieżąco. I Jan pisze, to wam pisze, żebyście nie grzeszyli. To jest sprawa grzechu w sensie ciągłym, czyli nie trwali w grzechu. To wam pisze, żebyście nie trwali w grzechu. Ale jeśli ktoś zgrzeszy, czyli mu się zdarzy upaść, to niech wie, że ma orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy i dlatego możemy do Niego przyjść jako do najwyższego kapłana, to jest list do Hebrajczyków, i przystąpić z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I naprawdę wiele razy nam się zdarzają takie sytuacje, że człowiek się zaczyna zastanawiać, Boże, gdzie ja zabrnąłem? Co ja znowu narobiłem? Dlaczego ja się tak nie zmieniam, jak bym się chciał zmieniać? I całe szczęście i dzięki Bogu za to, że On nas rozumie bardziej niż my sami siebie. I że On widzi te nasze słabości i On jest cały czas otwarty, żeby do Niego przyjść, do tego tronu łaski. Cały czas, jeżeli pod jednym warunkiem, że nie żyjemy świadomie w grzechu, nie trwamy w nim. Dlatego dalej jest napisane, że każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Czyli to jest kwestia stylu życia. Jeżeli w nim trwasz, to twój styl życia ogólnie będzie stylem życia w świętości. A jeżeli jest odwrotnie, to go nigdy nie poznałeś. Czyli jeżeli twój styl życia jest życiem w grzechu, to znaczy, że go nie poznałeś. I dlatego właśnie świat nas nie zna, bo jego nie zna. Ponieważ on jest święty, on powiedział, będziecie święci i bądźcie święci, bo ja jestem święty, a świat nie jest święty. Nie zna, żyje w grzechu, nie widział go, ani go nie poznał. No i teraz, jeżeli ktoś zobaczył, poznał Pana Jezusa, jeżeli może być jego świadkiem, bo Pan Jezus powiedział, że będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, po krańce ziemi, tak? I teraz, jeżeli my jesteśmy jego świadkami, to znaczy, że idziemy do ludzi i mówimy, słuchajcie, ja poznałem, ja jestem świadkiem, że on żyje. Tamci wtedy mówili, jesteśmy świadkami, że on zmartwychwstał, bo widzieliśmy go zmartwychwstałego. A my mówimy, nie widzieliśmy go zmartwychwstałego na oczy, ale jesteśmy świadkami tego, że on zmienił nasze życie. Ile razy jest tak, że mówiąc o Panu, najpierw mówimy o swoim świadectwie. I ostatnio teraz, no akurat był brat Grześ, parę dni temu. I o różnych rzeczach mówiliśmy, ale w pewnym momencie zaczęliśmy mówić o świadectwach. I okazało się, że jak sobie tak zaczęliśmy przypominać o tym, co się działo, bo to chodziło o różne sprawy dotyczące pracy i innych rzeczy, to jedno po drugim i nagle stwierdziliśmy, że właściwie to byśmy mogli tydzień mówić i jeszcze by było mało. I takie to było budujące i to w dodatku też dla nas samych, nie tylko dla Grzesia. Każdy z nas takie świadectwo ma, bo każdy go poznał. Niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy. I tak jak i on jest sprawiedliwy, czyli ten, kto jest sprawiedliwy, jest poznawalny nie po tym, że kiedyś wyłącznie po tym, że został usprawiedliwiony, tylko po tym, że czyni sprawiedliwość. Po swoim życiu, po stylu życia, który jest godny Ojca. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. I po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Tu znowu mówimy o stylu życia, o grzechu w sensie ciągłym. Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. I po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła, czyli mamy jasne wskazanie, pokaż mi, jak żyjesz. Pokaż mi, jak żyjesz, pokaż mi motywację tego, skąd się bierze ta moc do takiego życia. Pokaż mi, że to jest coś takiego, co nie jest dla ciebie uciążliwe, Bo w 5 rozdziale czytamy, że przykazania Jego nie są uciążliwe. Dlaczego? Bo Go miłujemy. Więc pokaż mi to wszystko, a powiem Ci, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy nie. Jak czytamy Słowo Boże, to możemy powiedzieć tak. I zawsze jest to stwierdzenie, jeśli trwasz, jeśli żyjesz, jeśli Słowo Twoje trwa, jeśli będziecie wypełniać moje przykazania, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli, to wszystko jest kwestia trwania. Trwajcie w Nim, trwajcie we mnie, a ja w Was. Wszystko cały czas jest mowa, trwajcie. I mamy jasność, jeśli chodzi o rozpoznanie, kto jest kim na tym świecie. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Czyli mamy dwie rzeczy tutaj mamy ważne. Po pierwsze, żeby odróżnić człowieka ze świata od człowieka, który należy do Boga, to trzeba widzieć, jak on żyje, czy on czyni sprawiedliwość. Skąd się bierze ta jego sprawiedliwość? To znaczy to, że on to czyni. A po drugie, czy on miłuje swego brata. I tu wchodzimy do kolejnego tematu. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a brata jego sprawiedliwe. Zazdrościł. Pamiętacie sytuację Kaina i Abla? Abel złożył ofiarę, która się Bogu podobała. On wiedział, co się Bogu podoba. A Kain złożył po swojemu. I ponieważ złożył po swojemu, w związku z tym zasępił się i stwierdził, że coś w takim razie, dlaczego Bóg nie przyjmuje jego ofiary. Ale tak naprawdę on wiedział. On wiedział dlatego, że jeszcze wcześniej Pan Bóg odział skórami zwierzęcymi przecież ich rodziców. Pan Bóg pokazał im, co trzeba zrobić, że ofiara, która go interesuje, to musi być coś, co przeleje krew, a nie tylko płody rolne. I czasami człowiekowi się, nie wiem, wydaje, że on po prostu wie lepiej. On złoży Bogu w ofierze to, co jemu się podoba, a krew nie musi być wylewana. Że ta ofiara, o której mówiliśmy tydzień temu, to nie musi być coś, co mam najlepszego, to nie musi nawet boleć. Bo jak człowiek musi dać coś, co jest dla niego najlepsze, to go trochę boli. No i ten baran najlepszy miał być złożony w ofierze, więc trochę bolało i się patrzyło, jak on płonie. Druga sprawa, mamy się wzajemnie miłować. Czyli to jest kwestia tego, że znamy Boga, wiemy, czego On oczekuje i nie robimy tego, co chcemy. Ale druga sprawa, co to znaczy, że my się mamy wzajemnie miłować? To o tym czytamy za chwilę. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. To jest ciekawe tłumaczenie. Po pierwsze, między miłością a nienawiścią jest przepaść, tak? My wiemy, tak odczuwamy to, wyczuwamy, że można miłować, można nienawidzić i to są dwie skrajności. I my możemy sobie pomyśleć tak, no dobrze, ja przecież nie ma tak, żebym nienawidził brata jakiegoś. No to bez przesady znowu. Ani nie jestem również mordercą. Ale też pytanie jest, co to znaczy, że ja brata miłuję. I jak dalej czytamy, no to zaczyna się robić gorąco. Po pierwsze w 15 wersecie czytamy, że taki człowiek, który nienawidzi swego brata, nie ma wiecznego życia zostającego w sobie. Ono w nim nie zostaje. Czyli ono w nim było i nie zostaje. Można znienawidzić brata? Można. I co wtedy? Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. To jest werset, przy którym robi się naprawdę gorąco. Dlatego, że wiadomo, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie. I wiadomo, że my nie będziemy oddawać za braci życia w sensie fizycznym, bo się nie będziemy dawali krzyżować. Ale pytanie jest, jaka jest miłość i jaki ona ma zakres? Co my jesteśmy w stanie dać bratu? Co my jesteśmy w stanie poświęcić dla brata czy dla siostry, co by wynikało z tej prawdziwej miłości? Zauważcie, naprawdę w wielu sytuacjach jesteśmy świadkami i niestety sami czasem to robimy, że tak naprawdę to przychodzimy, rozmawiamy, modlimy się, mówimy nawet świadectwa, a potem odchodzimy i prowadzimy sobie własne życie. I tu mamy dwa problemy. Po pierwsze, czy my jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje z bratem, co można mu dać? A po drugie, czy on widzi w to nasze zainteresowanie i on chce nam o tym powiedzieć. Bo kto, czy ktoś jest zainteresowany czymś problemem, czy nie, to naprawdę widać. I ktoś, kto ten problem ma, on to naprawdę wyczuwa. I on będzie wiedział, czy my jesteśmy z nim w tej chwili towarzysko, czy my jesteśmy z nim w tej chwili po bratersku. I jeśli jest napisane u Piotra, że miłością braterską jedni drugich gorąco miłujcie. I nieobłudną, tam jest napisane w dodatku. To co to może znaczyć? Być może, że w tej chwili jesteśmy w czasie, który może sprawić, że to będzie próbowane. Dlatego, że sami widzicie, sami słyszeliście, są naprawdę poważne problemy. Teraz pytanie jest, jak my będziemy reagować. To jest test dla Kościoła. Bo łatwo jest powiedzieć, że jesteśmy członkami jedni drugich. Łatwo jest czytać i łatwo jest się zgadzać z tym, że jeżeli kogoś boli, to boli wszystkie członki, tak? Cierpią z nim wszystkie członki. Ale przeżyć to naprawdę, to jest zupełnie co innego. I muszę powiedzieć, że rzadko kiedy miałem do czynienia z taką sytuacją, bo w większości przypadków niestety było tak, że przychodzono na nabożeństwo w niedzielę, ewentualnie na spotkania w tygodniu i rozchodzono się z powrotem. I nawet się nawzajem nie znaliśmy. A co dopiero poznać, chcieć poznać w ogóle, chcieć podejść, chcieć zrozumieć. Dopiero wtedy, kiedy chcemy zrozumieć i chcemy współczuć, to Pan Bóg nas zaczyna uczyć, jak to zrobić. Mnie osobiście uczył w ten sposób, że kiedyś nie bardzo potrafiłem zrozumieć słabości innych. No więc co zrobił? Prostą rzecz. Dał mi słabości. Bo nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć ubogiego, to musi przejść ubóstwo. Jak ktoś nie potrafi zrozumieć głodnego, to musi odczuć głód. Jak ktoś nie potrafi zrozumieć słabości innych, to musi poczuć słabość. Czasami nawet do tego stopnia, żeby wreszcie mu zaskoczył, jak to się dzisiaj mówi. I wtedy dopiero będzie mógł współczuć. I nie będziemy wtedy mówić do brata z wyżyn tego, co my wiemy na temat tego cierpienia. Bo my czytaliśmy Słowo Boże, my wiemy tyle i tyle. Ale pytanie, czy myśmy to przeżyli. I teraz, jeżeli my czytamy o Panu Jezusie, to zobaczcie, co się dzieje. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi coś takiego, że On, który w pełnej chwale był w niebie, On zniżył się i On to cierpienie odczuwał. Nasze cierpienie. Dlatego jesteśmy w stanie przyjść do Niego i On, i wiemy, że On nas rozumie. I teraz jak rozmawiam z Panem, to ja wiem, że On mnie rozumie. Jak rozmawiam z bratem, to ja bym chciał wiedzieć, że On mnie rozumie. Że On mnie chce zrozumieć. Że On mnie zapyta. I obyśmy teraz nie przeoczyli tej lekcji, bo jest przed nami ważna lekcja przed Kościołem. Żebyśmy jej po prostu nie przegapili, bo są takie lekcje w rozkładzie zajęć, które są wyjątkowo ważne. Co jesteśmy w stanie dać, żeby... Co to znaczy w naszym życiu, że powinniśmy oddać życie za braci? A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga. Majętność to jest coś więcej niż to, co nam do życia wystarczy. Więc apostoł Paweł, że tak powiem, równoważy te słowa w ten sposób, że majętność, jak masz, masz więcej niż ci potrzeba. Tak? I apostoł Paweł pisze na przykład coś takiego w liście do Koryntian II, że dawać trzeba z tego, co mamy nadatek, a nie z tego, czego nie mamy. I czasami w drugą skrajność popadamy. To znaczy bierzemy pożyczkę po to, żeby komuś coś dać, chociaż sami nie mamy, ale jest ktoś inny, kto ma i mógłby. I Paweł pisze, chodzi o to, żeby było równo. Dlatego, że dzisiaj masz ty, nie mam ja. Jutro będę miał ja, a nie będziesz miał ty. I wszystko pochodzi od Pana, to znaczy wszystkie nasze dobra, wszystkie pieniądze, wszystko i wszystko do Pana ma wracać w postaci dziękczynienia. To jest drugi list do Koryntian, rozdziały 8 i 9. Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. No łatwo jest miłować słowem, naprawdę łatwo. Natomiast jak przyjdzie co do czego, to się wtedy dopiero okazuje. I czasem jest tak, że trzeba naprawdę komuś też zwrócić uwagę, z braci albo z sióstr, że no łatwo mu jest to robić. Werbalnie. Werbalnie. To nic nie kosztuje, krótko mówiąc. I wcześniej jest mowa o tym, że powinniśmy oddawać życie, a teraz jest mowa o tym, że to nic nie kosztuje, jeżeli my go, nie wiem, powiemy mu dwa słowa. Ja po prostu Jakub pisze coś takiego, czy właściwie Jakub, autor listu, bo to nie był chyba ten z apostołów, ale on pisze coś takiego, że przyjdzie do was na nabożeństwo ktoś, kto jest ubogi, prawda? Albo przyjdzie ktoś, kto jest głodny. No a wy zamiast go nakarmić, to powiedzcie, idź w pokoju, tak? A ten, kto jest na przykład bogaty, to powie tam temu, a usiądź tu przy podnóżku moich stóp. No i co to jest w ogóle? O czym my rozmawiamy w tym momencie? Czy to są czyny, które znamienują miłość i co są to czyny, które znamienują życie? Mamy pojęcie, w ilu kościołach nie ma życia dzisiaj tak naprawdę? Jak chcemy się przyjrzeć, to zobaczmy sobie po prostu. Zobaczmy sobie, jak wygląda życie ludzi. Zobaczmy sobie, nie wiem, ja już kiedyś o tym mówiłem, ale jak czasem wchodzę do jakiegoś nieznanego zboru, stoję sobie na korytarzu i patrzę, jak ludzie mnie mijają, jakbym nie istniał, jakby mnie nie widzieli, czyli tak zwany efekt czapki niewidki, to ja widzę, że coś jest nie tak. Bo wszyscy są zainteresowani swoimi sprawami, widzą nowego człowieka i zamiast go zapytać, a kim ty jesteś, skąd przyszedłeś, a może czegoś potrzebujesz? Nie. Każdy idzie obok. Oby nam się coś takiego nigdy nie stało. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Nasze życie musi o tym świadczyć. I kiedy przychodzi kryzys, to przypomina nam się to, co było. Że Bóg działa w naszym życiu i to jest po prostu, są fakty. To już nie są nasze uczucia. Jeżeli tak jest, że tak żyjemy i są fakty, to możemy nasze serce uspokoić. Bo jeśli nasze serce nas nie potępia, jeśli serce nas potępia, to Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. I czasem się zdarza takie ciśnienie. Czasem jest takie ciśnienie się zdarza każdemu z nas. Ale wtedy Bóg jest większy. Zawsze jest większy. I On wie więcej i On nas zna. Jeżeli nasze serce nas nie potępia, to mamy ufność ku Bogu. Bóg jest większy niż nasze serca. Nasze serca czasem nas potępiają, ale jeżeli nas nie potępiają, to mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy. Bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. I czasem jest tak, że to serce nasze albo nas potępia nadmiernie, czasami jest tak, że mamy pełną wolność, ale tak czy inaczej, Bóg jest większy i mamy mieć w Nim ufność. Więc jeżeli ja się... Pytanie jest, co to serce robi, bo jest napisane też, że serce jest czasem zwodnicze, prawda? Czy to, co przychodzi, jest od Boga rzeczywiście, czy nie?
I czasami jest tak, że przychodzi coś, co jest potępieniem i to jest od naszego serca, które niestety ulega jakiemuś zwiedzeniu. I nasze uczucia nam mówią, że coś jest źle, ale Bóg widzi, że jest inaczej. Czasami to serce jest pobudzone przez Boga i ono rzeczywiście daje nam sygnały. I wtedy trzeba uważać. Natomiast różnica jest zdecydowanie taka. Jeżeli jest potępienie, które do nas przychodzi i ono jest związane z agresją, z myślami o tym, że jesteśmy niegodni, żeby przyjść do Boga, że jesteśmy niegodni, żeby przyjść do Kościoła, że naprawdę w ogóle nie pokazuj się. Nie pokazuj się przed tronem łaski. To na pewno nie jest od Pana. Jeżeli to jest potępienie, które przychodzi, czy takie napomnienie, które przychodzi łagodnie po to, żeby człowieka postawić, to wtedy to będzie od Pana. I jeśli mamy spokojne serce, to otrzymujemy co prosimy, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak On nam przykazał. Jeszcze raz ten sam temat wraca, bo to jest temat tego właściwie rozdziału. I ta miłość wzajemna jest przykazaniem, o którym w tym rozdziale jest mowa bardzo często. I wtedy będziemy wiedzieć i wtedy będziemy mieszkać w Nim, jeżeli będziemy zachowywać Jego przykazania, czyli jeżeli będziemy żyć zgodnie dzieci Bożych. I dlatego trzeba patrzeć na siebie, patrzeć na swoje serce, trzeba badać, prosić Pana, żeby On badał to serce, nie zasypiać, czekać na Pana, bo to jest początek i w ramach tego czekania, w ramach tego przygotowania trzeba żyć tak, jak On powiedział, a to się będzie przejawiało w tym, że braci będziemy miłować. I to z kolei będzie się przejawiało w tym, ile będziemy w stanie dla braci poświęcić.